Przypowieści Jezusa, rozważanie dziewiąte, przypowieść o zasiewie. Czytamy Ewangelię według Marka, rozdział czwarty. I mówił, Królestwo Boga jest podobne do człowieka, który rzucił ziarno w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy ziarno kiełkuje i rośnie. On zaś nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz bierze się sierp, bo nadeszły już żniwa. Jest to trzecia opowieść, która nawiązuje do ziaren i roli. Pamiętamy, mówiliśmy o siewcy, który rozrzucał ziarna trafiające na cztery rodzaje gleby. A też mówiliśmy ostatnio o rolniku, który się opiekował pszenicą zagrożoną chwastem. Przypowieść o zasiewie występuje tylko w Ewangelii według Marka, ale są w niej elementy wspólne z przypowieścią o chwaście, która występuje w Ewangelii Mateusza i tylko w Ewangelii Mateusza. I są to nie tylko podobne wyrażenia, ale też i wydarzenia. A więc w obu przypowieściach ktoś zasiał ziarno. Ziarno to wegetuje w czasie, kiedy ludzie śpią, a plony się zbiera w czasie żniwa. Więc obie przypowieści takie nam podają scenariusz. Przypowieść o chwaście podkreśla, że w obecnym okresie Królestwo Boże obejmuje ludzi dobrych i złych. I ten problem zostanie rozwiązany dopiero w czasie żniwa, w dniu ostatecznym. Natomiast w tej przypowieści nie ma mowy o jakimkolwiek zagrożeniu dla zboża, o żadnych chwastach. Dlatego tutaj żniwo się sprowadza wyłącznie do zbiorów. Bierze się sierp i się ścina. A więc kłosy pełne ziarna, ścina się sierpem i nie ma problemu, żeby oddzielać je od czegoś innego. Bo w tej przypowieści chodzi o samoistną moc sprawczą Królestwa Bożego. A więc chodzi o taką moc, która sprawia, że to Królestwo się rozwija powoli, ale systematycznie i skutecznie, aż osiągnie pełnię u końca czasów. Taka jest wymowa tej przypowieści. Bo Królestwo Boże to panowanie Boga. I ono się w pełni objawi dopiero w dniu, w którym wola Stwórcy będzie przez człowieka wykonywana doskonale. To nie jest możliwe tutaj w tym czasie doczesnym. Ta wola się wykona dopiero wtedy, gdy nastąpi zakończenie tego eonu. I Bożym zamiarem, Bożym celem, gdy chodzi o cały wszechświat, jest właśnie to, by człowiek wolę Bożą wykonywał doskonale. I ta przypowieść, chociaż jest krótka, jak zauważyliśmy, to ma jednak bardzo ważne trzy prawdy, które dla nas są istotne, dla nas żyjących dzisiaj, teraz, w doczesności. I zwróćmy uwagę na te prawdy. Pierwsza z nich zwraca uwagę na bezradność człowieka. A więc niezależnie od tego, czy on się opiekuje z polem, ziarnem, czy też śpi, odpoczywa, on nic nie może zrobić, nie może wpłynąć na to, co się dzieje w ziemi. Nie może pomóc ziarnom w wegetacji. I tak naprawdę jest trudno pojąć do końca, jak one dają życie. Bo tajemnica wegetacji jest ukryta w ziarnach. Na przykład ziarna pszenicy są twarde, suche i wyglądają, jakby były martwe. Mogą długo pozostawać w stanie spoczynku i w warunkach suchych mogą przetrwać wieki. I w stanie życia utajonego, potencjalnego, tak długo pozostają, aż nastaną warunki, które umożliwiają kiełkowanie. I gdy są te warunki, na przykład gdy się znajdą w glebie wilgotnej, gdy jest właściwa temperatura, to wtedy to utajone życie zaczyna się uaktywniać i następuje powoli kiełkowanie. A więc wewnątrz ziarenka musi dojść do uruchomienia pewnych procesów, które umożliwiają aktywację zarodka. A więc muszą być warunki zewnętrzne. Ziarenko wewnątrz nie potrzebuje żadnej pomocy, tylko na zewnątrz muszą być odpowiednie warunki, wysoka wilgotność i właściwa temperatura. I ziarenko, zanim wykiełkuje, to pobiera wodę z otoczenia, z gleby. Potem przez łupinę zaczyna się wydostawać korzeń, a właściwie kiełek. A potem się pojawia korzeń, za chwilę o tym powiemy. I w końcu na powierzchnię ziemi się wydostaje pęd, który wypuszcza liście. A liść będzie gotowy do działania wtedy, gdy w ziarenku się uaktywnią takie związki chemiczne, które umożliwią proces fotosyntezy, a więc proces przechwytywania światła i przekazywania jego energii do zarodka. Do tego czasu młoda roślina musi żyć kosztem energii, która jest zmagazynowana w nasieniu. I może przybliżę troszkę to pojęcie fotosyntezy. A więc są to dwa wyrazy greckie, fos i syntezis, światło i łączenie. I tutaj chodzi o biochemiczny proces wytwarzania związków organicznych, ale wytwarzania tych związków organicznych z materii nieorganicznej. I to się dzieje przy udziale światła. I właśnie ten proces fotosyntezy jest jednym z najważniejszych, gdy chodzi o przemiany biochemiczne na Ziemi. A więc to, co się dzieje wewnątrz ziarenka, nazywamy kiełkowaniem. Dochodzi do aktywacji zarodka. A potem to nasienie, to ziarenko się przemienia w tak zwaną siewkę. A gdy już jest na zewnątrz ta siewka, ta łodyga, gdy się pojawiają listki, to jest taki etap wegetacji. I to wszystko razem jest cudowne, nadzwyczajne. Promienie światła, wilgotność, te warunki zewnętrzne, one wpływają na ziarenko. Nikt z ludzi nie może tej pracy wykonać wewnątrz ziarenka. Te procesy muszą zajść same. Przyroda musi oddziaływać. A siły witalne, które są w ziarenku, sprawiają, że ono funkcjonuje, współdziała z tym wszystkim, co jest wokół niego, aż wreszcie się wytwarza to, że ziarenko zaczyna dawać życie, a to życie się ujawnia na zewnątrz i widzimy to w postaci zielonych łanów zboża, które się na wiosnę zielenią, a potem powoli rosną, rosną i dojrzewają. Tak też i Bożego Królestwa my sami z siebie nie wytworzymy. My go nie powołamy do istnienia, bo to jest Królestwo samego Boga. Ziarno jest Słowem Boga i to ziarno samo w sobie ma moc, by dać życie. Możemy to życie przyjąć i wtedy ono się w nas rozwinie, zakiełkuje, rozwinie, wzrośnie. Możemy też je i powstrzymać. Na przykład, gdy się nie pojawi wilgoć łez pokuty, tak bym to nazwał na tę okoliczność. Gdy człowiek słucha Bożego Słowa i go to nie wzrusza. Gdy go o grzechu przekonuje Słowo Boże i Duch Święty, a on się nie wzrusza i nie płacze nad sobą. Brakuje wilgoci, łez pokuty. Gdy się zamyka serce, gdy się nie wpuszcza do wnętrza promieni Bożego światła, a Bóg jest światłością. Życie, które daje Chrystus, jest światłością, a my tego nie wpuszczamy. Gdy nie pozwalamy Duchowi Świętemu rozgrzać naszych serc, to wtedy właśnie możemy zatrzymać ten cały proces tej fotosyntezy, czyli wchłaniania Bożego życia. I pomyślmy o tym przez chwilę, co powiedzieliśmy. Czy stwarzamy warunki sprzyjające dla tego ziarna Bożego Słowa, czy też raczej chcemy, żeby wokół było sucho, ciemno i niech sobie ono leży i, no co powiemy, będę miał spokój, nie będzie życia, no tak, ale będę martwy. A teraz spójrzmy na drugą ważną prawdę, jaką niesie nam ta przypowieść. Ona nam objaśnia ważne prawdy dotyczące rozwoju Królestwa. Jeśli ta wilgoć się pojawi, promienie światła Ducha Świętego się pojawią i się ta fotosynteza duchowa w nas przejawia, następuje rozwój. I Pan Jezus, mówiąc o Królestwie, często posługiwał się tym, co widać w przyrodzie, wokół nas. I takie pojęcie, jakiego użyłem przy tej okazji, siewka. Co to jest siewka? Chodzi tu o etap w rozwoju rośliny po kiełkowaniu nasiona. Czyli gdy się już pojawi ten kiełek, korzonek zarodkowy. I ta siewka rośnie dzięki substancjom pokarmowym, które są w nasieniu. Jeszcze nie na zewnątrz, ale w nasieniu. I z czasem się zaczynają pojawiać wokół tego kiełka, czy z tego kiełka, korzenie boczne, które osadzają roślinę w glebie. A z pączka wyrasta pęd, który się przebija na powierzchnię ziemi. Potem się pojawiają listki i siewka zaczyna sama się żywić. Już nie z ziarna pobiera życie, to kiełek potrzebował, a teraz już cała roślina jest zależna od warunków zewnętrznych. I ten wzrost rośliny, te wszystkie działania są niedostrzegalne, nikt tego nie widzi. I gdy roślinka rośnie, załóżmy, że już ma, no nie patrzymy teraz na pszenicę, ale patrzymy na jakikolwiek inny krzew, który żeśmy zasadzili, na którym nam zależy, krzew jednoroczny, może wieloletni, to gdy go obserwujemy codziennie, to zmian nie widać. Dopiero po jakimś czasie widzimy różnicę. I znamy takie filmy, gdy ktoś chce pokazać, jak rośliny wegetują, rosną, to filmuje przez cały czas, przez kilka tygodni, a potem przyspiesza. I to przyspieszenie w ciągu kilku minut pokazuje nam to, co działo się w ciągu kilku tygodni. A więc różnicę zobaczymy dopiero po jakimś czasie. Tak samo i Królestwo Boże działa niewidzialnie, tak mówi nam ta przypowieść. My nie zauważamy tego, jak ono poszerza swoje wpływy w ludzkich sercach. Gdy porównujemy to tydzień z poprzednim tygodniem, a gdy patrzymy na coś z perspektywy lat, to dopiero wtedy widzimy postęp. I pamiętam mój duchowy rozwój, gdy się nawróciłem, gdy dużo czytałem Pisma Świętego, robiłem sobie studia biblijne, takie dla siebie budujące. Gdy się dużo modliłem, pościłem, to też zauważałem, też to wszystko, przepraszam, dodam jeszcze, sobie notowałem. A więc poszczególne wersety, przeżycia, przemyślenia. I dopiero po 2 latach zauważałem, że coś się zmieniło. Wtedy nazywałem, że ta łodyga jak pszenica czy żyto rośnie, to pojawia się takie zgrubienie. Potem znów rośnie następne zgrubienie. A więc takie okresy zauważałem, ale w perspektywie 2 lat. Co się zmieniło w moim życiu? Podobnie, gdy będziemy mówić w następnym rozważaniu o zakwasie. Tam też się właśnie dowiemy z tej przypowieści, że należy się liczyć z perspektywą długą. Nie wolno się denerwować, gdy jeszcze nic nie widać. Szczególnie, gdy patrzymy na nowo nawróconych i nas już to ponosi, gdy patrzymy przez 5 roku, a tu jeszcze niewiele widać. Poczekajmy jeszcze. Nie narzekajmy, że już tyle zrobiliśmy, a tu nic. Musimy wierzyć, że od tego dnia, gdy Jezus na ziemię przyszedł, gdy się pojawiło Jego dobre słowo, dobra nowina, to od tego dnia Bóg dyskretnie, ale ustawicznie realizuje swoje plany z pokolenia na pokolenie. I może podam taki przykład, który by nas wszystkich mógł zachęcić. Chodzi mi o pewną kobietę o nazwisku, imieniu Elizabeth Fry. Ona żyła pod koniec wieku XVIII i na początku wieku XIX. Była to ewangelicznie wierząca angielska działaczka społeczna i pewnego dnia w roku 1817 odwiedziła kobiece więzienie Newgate. Zobaczyła tam, w jak strasznych warunkach w dwóch niewielkich salach stłoczono 300 kobiet, a do tego mnóstwo dzieci. I wszyscy oni tam spali na podłodze. Tamte kobiety gotowały i wszyscy jedli. A całą obsługę stanowił pewien stary mężczyzna i jego syn. Podczas odwiedzin więźniarki oblegały osoby odwiedzające i prosiły o pieniądze, które potem i tak wydawały na alkohol w więziennym sklepiku. Elizabeth nawet tam napotkała 9-letniego chłopca, który został skazany na śmierć przez powieszenie za to, że z głodu ukradł komuś farby wartości 2 pensów. A więc ta wizyta sprawiła na niej takie bardzo przytłaczające wrażenie. I zaczęła stopniowo oddziaływać na swoich znajomych, wpływać na władzę, zaczęła organizować akcje humanitarne i edukacyjne. I tą żmudną pracą przyczyniła się do poprawy warunków w tym zakładzie karnym, bowiem wprowadzono nadzór kobiecy. Już nie ci dwaj mężczyźni, lecz kobiety tam się opiekowały, nadzorowały. Uruchomiono warsztaty pracy dla tych więźniarek, zorganizowała opiekę dla dzieci, a udało się jej też powołać kobiecy komitet pomocy więźniarkom Newgate. Jej działania stopniowo doprowadziły do powstania schroniska dla bezdomnych w Londynie i towarzystwa dobroczynnego w Brighton, a nawet do poprawy warunków w kolonii karnej w Australii. W 1840 roku, a więc 5 lat przed jej śmiercią, dzięki jej staraniom powstał londyński Instytut Pielęgniarek. I się znalazło w nim 20 pielęgniarek, na których ona zorganizowała szkolenie w instytucjach medycznych, zapewniła im roczne uposażenie oraz opiekę na starość. I w 6 lat po śmierci tej Elizabeth uczyła się tam m.in. Florence Nightingale, która się urodziła w roku 1820, a zmarła w 1910. Skąd znamy tę Florence? Jest to słynna twórczyni współczesnego pielęgniarstwa. A więc, co chcę przez to powiedzieć? To tacy ludzie są jak ziarenka, bo wiemy, że w tych przypowieściach Pana Jezusa ziarnami są nie tylko słowa Chrystusa, Boże Słowo, ale ziarnami są również i ludzie. A więc ludzie są jak ziarenka wsiane w glebę społeczeństwa i sprawiają, że Królestwo Boże się zbliża do grzeszników. Pan Jezus jest Słowem, jako Słowo się pojawił, Słowo ucieleśnione i On, jako to ziarno, Boże ziarno Słowa Bożego, sprawił przemianę. I każdy z nas jest tym Słowem ucieleśnianym. I stąd mamy pracować cichutko, systematycznie, wrażliwie, a skutki naszych działań Chrystusa przez nas będą niedostrzegalne z dnia na dzień, ale z czasem owoc naszego życia stanie się doniosły. Druga prawda, jaką chciałbym przywołać w związku z tą przypowieścią, to jest to, że wzrost w przyrodzie jest stały. Roślina, gdy zacznie rosnąć, to rośnie i w nocy, i za dnia. Wtedy, gdy człowiek śpi, a też i wtedy, gdy człowiek nad nią czuwa. I ta przypowieść chce powiedzieć, że Bóg nie działa zrywami. Tu nie chodzi o zrywy. Tu nie chodzi o działania spazmatyczne. To nasze są spazmatyczne. To nasza dobroć jest impulsywna, a nie stała, trwała. I właśnie na tym polegają nasze ograniczenia. Jednego dnia robimy krok do przodu, następnego dnia możemy zrobić dwa do tyłu. I tak napisałem w konspekcie, i zobaczcie do konspektu, dobrze, jeśli nie zrobimy kroku w bok, jakiegoś odjazdu. Przynajmniej trzymamy się jednej linii, do przodu, no, albo do tyłu. Natomiast Bóg swe dzieło realizuje cały czas nieustannie, spokojnie, krok za krokiem do przodu. A więc jest to rozwój stały. Ale prawda trzecia nam mówi, że w przyrodzie wzrost jest nieunikniony. Jeśli ziarenko się znajdzie w glebie, a gleba jest wilgotna, słońce na pewno będzie świecić, to ono ma w sobie tak wielką moc sprawczą. Każde ziarenko, każde nasionko. Gdy na przykład się drzewo rozrasta, to wiemy, że rozsadzi betonowy chodnik, podniesie wybrukowany parking. Roślinka może przepchnąć swoją maleńką, delikatną, zieloną główkę poprzez asfaltową nawierzchnię ścieżki. Dlatego, że wzrostu roślin nic nie może powstrzymać. On jest nieunikniony. Tak też jest i z Bożym Królestwem. Pomimo postawy nieposłuszeństwa i bierności człowieka, jak ten beton, jak ten asfalt, to mimo wszystko dzieło Boże tam w ziemi głęboko, cichutko posuwa się do przodu. I planów Najwyższego nic nie potrafi zatrzymać, i w końcu będą one zrealizowane. Dlatego, że moc sprawcza jest w ziarnach Bożego Słowa. No i prawda trzecia mówi, że triumf jest nieunikniony. A więc wzrost jest nieunikniony, ale też i triumf jest nieunikniony. Jakiż to jest triumf? Przypowieść mówiła, że gdy gospodarz zobaczył, że kłosy są już dojrzałe, pełne, bierze sierp, zaczyna żniwa. Nadchodzi czas zbiorów, a więc owoce długotrwałej, cierpliwej pracy mają swój finał. I ta myśl powinna nas nakłonić do takich trzech postaw, nałożyć na nas takie trzy powinności. Po pierwsze, powinniśmy być cierpliwi. Jako ludzie żyjemy bardzo krótko, najwyżej kilkadziesiąt lat. Może ktoś dożyje setki, ale to jest krótko. Dlatego też myślimy kategoriami chwili, tych naszych lat, które ogarniamy. Ale Bóg nie jest ograniczony przemijaniem i On swoje zamiary, zamysły realizuje, mając do dyspozycji całą wieczność, bo tysiąc lat w jego oczach jest jak dzień wczorajszy, który przeminął. Zatem zamiast nerwowego, rozdrażnionego, popędliwego pośpiechu, powinniśmy sobie pielęgnować cierpliwość. A właściwie, muszę powiedzieć, pielęgnować powinniśmy sobie długocierpliwość. Długocierpliwość. I tutaj w konspekcie dałem przypis. Jest to bezgraniczna cierpliwość. Jest to wyraz staropolski, którym oddano kiedyś, w XVI wieku oddano grecki makrotimia, czyli cierpliwość w skali makro, makrotimia, połączenie dwóch wyrazów. I też jest i tu w odnośniku, w konspekcie z łaciny, long animitas. I ten wyraz długocierpliwość znajduje się w słowniku z XVI wieku, a też Biblia Gdańska używa tego wyrazu. A więc gdy będziemy mieć tę długocierpliwość, tylko wtedy będziemy umieli czekać na Boga. A więc uzbrójmy się w to że powinniśmy być cierpliwi. Dalej, powinniśmy mieć nadzieję. Wokół nas, jak zauważyliśmy, często się roztacza atmosfera zniechęcenia. Na przykład ludzie załamują ręce nad stanem Kościoła Jezusa. Nie wiem dlaczego. Kościół przecież nie jest monolitem. To są poszczególne osoby, poszczególne grupy, poszczególne zbory, kościoły, a oni już tak tragizują, przecież gdy tu chodzi o co najmniej miliard ludzi, jeżeli nie więcej. No ale ktoś tak lubi, więc ciągle narzeka. Dalej, rozpaczają z powodu sytuacji na świecie. No i wiemy, jak to jest wokół nas. Nie będę komentował. Z niepokojem patrzą w przyszłość. Teraz, gdy mamy te wszystkie zjawiska związane z migracją muzułmanów, z terroryzmem, a więc wielu traci wiarę i chęć życia, widząc, jak świat się pogrąża w odmętach niemocy. No ale co my? My, którzy słuchamy przypowieści Jezusa o tym ziarenku, które ma moc i w glebie przejawia dynamiczne życie, mimo że tego nie widzimy. Nam nie wolno ulegać tym rzeczom, dlatego że my wierzymy w Boga. I nie można jednocześnie w Boga wierzyć, a też i ulegać temu zniechęceniu. Jeśli Bóg jest taki, jakim Go poznaliśmy kiedyś, a pamiętamy ten moment naszego nawrócenia, tej radości zbawienia, to pesymizm nie może się w nas zagnieżdżać. Możemy odczuwać ubolewanie lub żal z jakiegoś powodu istotnego, a to nie jest pesymizm. Mogą nas wypełnić wyrzuty sumienia, na przykład gdy sobie uświadomimy własny upadek i grzech. To nie jest pesymizm. Może nami wstrząsnąć głęboka skrucha i żal za grzechy. To nie jest pesymizm, ale wyjście z matni. To nie jest beznadziejność, to nie jest rozpacz. Dlatego, że mamy wielkiego Boga i nie wolno nam tracić ducha. Mamy poznawać Pana, Jego słowo, poznawać strategię Jego działania, a wtedy nawet w najciemniejszej chwili zmagań będziemy wiedzieli, jak postąpić. Dlatego, że Bóg nadal jest Bogiem. On się nie zmienia, nie słabnie. Stwórca musi mieć przecież, to jest nieuniknione, ostatnie słowo. Miał pierwsze, ma cały czas i będzie miał ostatnie. Już w zamierzchłych czasach ów nieszczęśnik Hiob wykrzyknął, pamiętamy, lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie. A więc jeśli on, to cóż dopiero my, którzy osobiście znamy Jezusa, skoro w nas mieszka Duch Święty. I dlatego powinniśmy być gotowi. To jest ta trzecia ważna prawda w tym, że triumf jest nieunikniony. Musimy być gotowi, dlatego że jest przewidziane zwieńczenie Bożych planów. Jest zapowiedziany dzień triumfu miłości Boga i Jego długiej cierpliwości. Dlatego dzisiaj możemy spokojnie na Niego liczyć. Możemy wytrwale działać z miłością w Jego winnicy oraz dbać o własny stan gotowości. Bowiem dzięki mocy zakorzenionego w nas życiodajnego słowa, dzięki działającego skutecznie w nas Ducha Świętego, każdy z nas może być odziany w niezniszczalną cierpliwość i w odporną na rozpacz nadzieję. Cierpliwość niezniszczalna i nadzieja odporna na rozpacz. I właśnie ten stan naszej gotowości musimy zawsze widzieć w perspektywie wieczności, nie doczesności. Bo dzięki łasce Bożej możemy być przygotowani na nadejście owego dnia, który przyniesie uwieńczenie dzieła wszechmocnego Boga, w którym również i my mamy udział przez to, że Jego Słowo jest w nas i On z nas uczynił swoje ziarenka, które mają wnosić nowe życie w otoczenie. No i tak na zakończenie krótka refleksja. Cóż powiemy na to wszystko na początku roku 2016? Powiemy to. Niezależnie od naszej kondycji, czy śpimy, czy czuwamy, jak mówi nasz Pan w przypowieści, ludzkie serce, to Boże pole jest stale obsiewane. Cały czas siane jest Boże Słowo i odbywa się w nich, w sercach ludzkich, ten niewidzialny proces tworzenia nowego życia. I zauważamy, gdy się nawracają do Chrystusa i starsi, i młodsi. I w każdym z nich jednakowo ziarna Bożego Słowa wzniecają życie. I możemy zauważyć, że łany Bożego Królestwa się zielenią, że to Królestwo się rozwija powoli, systematycznie, ale i skutecznie. Kłosy dojrzewają i, kochani, na końcu wieków objawi się cały majestat oraz moc tego niezniszczalnego Królestwa. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że kiedyś wstąpiłeś na ziemię jako Słowo, stałeś się ciałem, mieszkałeś, mówiłeś, czyniłeś i powołałeś. Powołałeś ludzi, którzy mieli Ewangelię głosić. Nie tłumy, nie armię, lecz 11 słabych, wystraszonych. Tylko 120 w tej górnej izbie na tym pierwszym nabożeństwie modlitewnym. Panie, dziękujemy Ci za to, że z tych ziarenek wyrosło tak wielkie Twoje Królestwo na ziemi, tylu ludzi, i myśmy się nawrócili. Panie, dziękujemy Ci za to. I prowadź każdego z nas, używaj i zachęcaj, abyśmy wytrwali w tej systematycznej pracy, wiedząc, że żniwo już jest blisko.